Києва.
...223 dzień rosyjskiej inwazji w 9 roku wojny. Dzisiejszy raport realizuje z Warszawy Daniel Chybowski, a z Warszawy też kłania się Paweł Bobołowicz. Dotarłem do Warszawy w nocy po moim przejeździe przez całą Ukrainę, przez te tereny, które nie są ogarnięte bezpośrednią rosyjską inwazją, gdzie jest spokój, gdzie toczy się prawie normalne życie. To Karpaty, przez tereny położone dalej na wschodzie, takie jak Zaporoże, które chociaż nie jest bezpośrednio przejęte, nie jest na linii frontu, ale wciąż jest ostrzeliwane przez rosyjskie rakiety, jest miejscem, gdzie docierają uchodźcy z tych terenów okupowanych przez Federację Rosyjską. Byłem też w Bachmucie bezpośrednio na linii frontu, gdzie nie milkną ostrzały i gdzie cały czas trwa bezpośrednia walka pomiędzy wojskami ukraińskimi, wojskami rosyjskiego, ale gdzie też Federacja Rosyjska dokonuje strasznych czynów na ukraińskich cywilach, bombardując miasto, rzucając między innymi grady takie. Byłem świadkiem takich wydarzeń. Byłem też na terenach, które zostały przez Ukraińców wyzwolone. Byłem w Iziumie, w okolicznych miejscowościach. Rozmawiałem z ludźmi, którzy przeżyli pół roku rosyjskiej okupacji, którzy nawet jeśli wcześniej mieli jakąś sympatię do Rosji, to tej sympatii się pozbawili. W najbliższych raportach i w programie wschodnim w sobotę będę Państwu zdawał relacje z tego mojego wyjazdu. Zapraszam też tradycyjnie do przeczytania felietonu, który powstaje we współpracy z Radiem Wnet w Kurierze Lubelskim. Tam już się dzielę częścią tych moich refleksji po tym wyjeździe. Ale dzisiaj porozmawiamy o tych sprawach bieżących, aktualnych. Zacznę od krótkiego raportu przygotowanego przez Darię Hordiko. Siły Zbrojne Ukrainy wyzwoliły Borowo w obwodzie charkowskim. Gwardia Narodowa Ukrainy ogłosiła deokupację wsi Złota Bałka w obwodzie chersońskim. Rosjanie uwolnili porwanego w zeszłym tygodniu Ihora Muraszowa, dyrektora generalnego Zaporowskiej Elektrowni Jądrowej. A CNN informuje, że Ukraina prosi Stany Zjednoczone o dostarczenie pocisków Atacams o zasięgu 300 kilometrów. W zamian oferuje Stanom Zjednoczonym pełne i stałe informacje o celach, w które planuje uderzyć. Rzecznik Putina Pieskow powiedział, że granice okupowanych obwodów chersońskiego i zaporowskiego w ramach Federacji Rosyjskiej nie zostały jeszcze ustalone. Rosja będzie konsultować się z miejscową ludnością w sprawie granic. Jednocześnie Pieskow twierdzi, że na tych terytoriach nie planuje się nowych referendów. Pozwolę sobie Państwu tutaj dodać mój komentarz, bo żeby zrozumieć, jak ważna jest ta informacja w tym momencie, przecież ukraińska ofensywa na południu i na wschodzie dotknęła tych terenów, które Federacja Rosyjska uważa za swoje. Wcześniej Federacja Rosyjska groziła, że jeżeli Ukraina uderzy w tereny rosyjskie, odpowie z całą stanowczością, sugerując, że może nawet użyć broni jądrowej. Teraz okazuje się, że Ukraińcy w te tereny wchodzą bez większych problemów, a armia rosyjska nie okazuje żadnej stanowczości, tylko po prostu stamtąd bardzo często ucieka. No i temat, którym wczoraj żyje nie tylko Ukraina. Prezes SpaceX, Elon Musk, opublikował na Twitterze plan ukraińsko-rosyjskiego pokoju polegający na oddaniu Krymu Rosji i przeprowadzeniu referendum na terytoriach okupowanych przez rosyjskie wojska. Zełenski już mu odpowiedział, zorganizował głosowanie na swoim Twitterze, który Musk podoba się bardziej, ten, który popiera Ukrainę czy Rosję. Przed chwilą też wziąłem udział w tym głosowaniu i na pewno o tej sprawie, też o tym, co dzieje się na Twitterze, porozmawiamy z Dmytrem Antoniukiem i Arturem Żakiem w drugiej części audycji. Wiem, że jest z nami, albo prawdopodobnie jest, Krzysztof Skowroński, nasz redaktor naczelny, który jest na wielkiej wyprawie, ale jednak mam informację od naszego realizatora, że na razie jeszcze prezesa nie ma, ale my jesteśmy w pewnym sensie, czy wielka wyprawa cały czas nam towarzyszy, Radia Wnet, nasi reporterzy, nasza ekipa, w którym miejscu by się nie znalazła, to oczywiście pyta i dopytuje się o sprawy związane z wojną przeciwko Ukrainie. Nasza wielka wyprawa, jak Państwo dobrze wiecie, dotarła do Macedonii Północnej. Tam nie mogło też zabraknąć tych wątków ukraińskich. Piotr Mateusz Bobołowicz przeprowadził wywiad ze Stevo Pendarowskim, prezydentem Macedonii Macedonii Północnej. No i fragment tego wywiadu dotyczący właśnie kwestii związanych z ukraińskim wnioskiem o przystąpieniu do NATO. Ten fragment wywiadu teraz Państwo możecie posłuchać.
Recently on 30th of September. Niedawno, 30 września, 9 prezydentów podpisało deklarację wspierającą Ukrainę i popierającą jej przystąpienie do NATO. Kiedy Ukraina dołączy do NATO? Jaka jest Pana opinia?
When will Ukraine join NATO? What do you think?
Wydaje mi się, że było to przynajmniej z naszej strony symboliczne posunięcie polityczne, aby pokazać Ukraińcom, że nawet w tych najtrudniejszych czasach w ich najnowszej historii przynajmniej jesteśmy z nimi. Wie pan jednak, że istnieje zestaw warunków wstępnych wstąpienia do NATO i wszystkie powinny zostać spełnione. Wiemy coś o tym, ponieważ zostaliśmy zaproszeni do zostania krajem kandydującym do członkostwa w 1999 roku podczas szczytu w Waszyngtonie. I zostaliśmy pełnoprawnym członkiem prawie 2 dekady później, więc to długa droga. Potrzebne są nie tylko reformy wojskowe, ale aktualnie najbardziej potrzebne jest to, że dziesiątki krajów z Europy okazały solidarność z narodem ukraińskim. Z jego słusznym wyborem obrony swojego kraju, by wreszcie pozbyć się rosyjskich okupantów.
You said it was political statement. Powiedział pan, że to oświadczenie polityczne. W jaki sposób inny niż polityczny Macedonia wspiera Ukrainę?
Macedonia Północna to mały kraj. Mamy 1,8 miliona ludzi. Nawet budżet wojskowy nie jest porównywalny na przykład z polskim budżetem. Nie mówiąc już nawet o jeszcze większych krajach NATO. Nasz najnowszy budżet wojskowy wynosi około 171 milionów euro. Ale od samego początku, od 24 lutego, wspieramy naszych ukraińskich przyjaciół, ukraińską armię, ukraińską politykę w każdy możliwy sposób. Zaczynając od środków dyplomatycznych, po wysyłanie im wszystkiego, czego potrzebują, aby skutecznie walczyć przeciwko Rosjanom, włącznie z ciężkim sprzętem wojskowym.
Macedonian government. Macedoński rząd i pan wspierają Ukrainę. Ale co z ludźmi? Jakie jest nastawienie? Czy dla wszystkich jest jasne, że Rosja jest agresorem i jest odpowiedzialna za tę wojnę?
Mogę powiedzieć szczerze, że na samym początku tej wojny na Ukrainie ludzie, mówiąc o wszystkich obywatelach Macedonii, byli podzieleni, z grubsza mówiąc na pół. Połowa wierzyła w rosyjskie motywy, a druga nie. A dlaczego tak było w tamtym czasie? Z powodu rosyjskiej propagandy. Jesteśmy obiektem ataku rosyjskiej propagandy, zwłaszcza fałszywych wiadomości i wszystkiego, co wiąże się z zagrożeniem hybrydowym, etc. Zwłaszcza od 2018 roku, kiedy zorganizowaliśmy referendum w sprawie zmiany nazwy w celu wejścia do NATO. Tak, wielu naszych ludzi nie zdawało sobie sprawy z pełnego obrazu wszystkich informacji związanych z tą agresywną wojną ze strony Rosji. Ale widziałem ostatnie 2 sondaże w ciągu ostatnich 2 czy 3 tygodni i pokazały, że co najmniej dla 2/3 wszystkich obywateli Macedonii jest całkiem jasne, że to rosyjska agresja, a ukraińska sprawa jest słuszna i mają prawo do obrony swojego kraju. Okupacja suwerennego państwa członkowskiego ONZ jest wbrew wszystkim zasadom międzynarodowym. Trendy są więc pozytywne i coraz bardziej zmierzamy w dobrym kierunku. Nie chciałbym przeceniać roli polityków, moich kolegów, ale zrobiliśmy coś w tym względzie, ponieważ na co dzień staraliśmy się przekonać ludzi, że jest to niedopuszczalne, by tak po prostu w XXI wieku zaatakować inny kraj tylko dlatego, że jakiś dyktator na Kremlu chciał to zrobić.
Kryzys energetyczny jest w dużej mierze winą Rosji. Czy uważa pan, że Rosja nadal zasługuje na swoje stanowisko w Radzie Bezpieczeństwa ONZ? I czy Organizacja Narodów Zjednoczonych jest nadal skuteczną organizacją?
Cóż, drugie pytanie było przedmiotem gorących dyskusji od 10 lat, może nawet od założenia tej organizacji w 1945 roku. Ale ostatecznie jest zawsze argument, który przeważa. Lepiej jest mieć to forum, przynajmniej do dyskusji, zamiast do siebie strzelać. Wiele osób powie, no dobrze, ile konfliktów zostało powstrzymanych przez ONZ? Może nie za dużo, a może niektóre w mniejszej skali, w niektórych biedniejszych krajach lub gdzieś na peryferiach miasta, że tak powiem. Ale w każdym razie zawsze lepiej jest mieć przestrzeń, gdzie możemy się spotkać, żeby porozmawiać, niż strzelać do siebie i nienawidzić się nawzajem i nie znać argumentów drugiej strony. Zakładam, że prawdopodobnie odnosi się pan do jednej z osób, które zasugerowały takie rozwiązanie, żeby Rosja nie była członkiem lub przynajmniej została zawieszona w członkostwie w Radzie Bezpieczeństwa. To Charles Michel, przewodniczący Rady Europejskiej. Z pewnością zgadzam się z jego propozycją i tymi argumentami. Państwo, które narusza podstawowe dokumenty tej organizacji, nie może być członkiem Rady Bezpieczeństwa. Nie może być nawet członkiem tej organizacji ze wszystkimi prawami i obowiązkami należącymi do każdego członka ONZ, nie wspominając już o Radzie Bezpieczeństwa. Ale to, co jest nie tak z Radą Bezpieczeństwa, to, że Karta Narodów Zjednoczonych mówi, że nawet w odniesieniu do porządku obrad, w najłagodniejszych kwestiach, w odniesieniu do wszystkich spraw w porządku obrad ONZ, wszystkich pięciu członków Rady Bezpieczeństwa musi się zgodzić. Nie było więc możliwe zawieszenie członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa, jeśli wszystkich pięciu członków Rady Bezpieczeństwa ONZ się co do tego nie zgodzi. Jest to więc misja niemożliwa, oczywiście w związku z koniecznością przestrzegania zasad ONZ. W kwestii politycznej, oczywiście przez rażące naruszenia Karty Narodów Zjednoczonych, podstawowych zasad i podstawowych dokumentów, Federacja Rosyjska straciła przynajmniej moralną pozycję w tej organizacji.
Kiedy skończy się wojna na Ukrainie i jaki będzie jej wynik?
Chciałbym poznać kogokolwiek, wychodząc od największych i najbardziej uznanych ekspertów wojskowych, kto zna odpowiedź na to pytanie. Wielu ludzi, największych ekspertów w tej dziedzinie, zgadza się, że wojna będzie trwała i nikt nie wie jak długo. Wydaje mi się, że po najnowszych posunięciach Putina możliwe, że wojna będzie trwała jeszcze długo w przyszłym roku. Ale wydaje mi się, że największym pytaniem, o wiele ważniejszym pytaniem niż to, które pan zadał, brzmi, czy ten człowiek jest naprawdę na to gotowy, czy poważnie myśli o użyciu taktycznej broni jądrowej? W przeciwnym wypadku chciałbym, żeby wojna dobiegła końca dzisiaj, a nie jutro, tylko po to, by to cierpienie narodu ukraińskiego ustało. Ale jeśli wojna trwa i trwa, oczywiste jest, że Putin nie może wygrać tej wojny. To absolutnie oczywiste. Także w kategoriach militarnych, nie tylko w kategoriach dyplomatycznych i politycznych, ponieważ został potępiony na samym początku tej wojny w marcu przez 141 państw członkowskich ONZ, głosujących przeciwko temu posunięciu Rosji, przeciwko inwazji na Ukrainę. Ale to bardzo znaczące, bardzo niebezpieczne posunięcie, jeśli zamierza trzymać się swoich słów i gruźb tego, co mówi w ciągu ostatnich kilku tygodni. Widzimy, że skoro sytuacja na polu bitwy jest dość słaba dla niego i dla jego armii, to po prostu podgrzewa, zaostrza retorykę. Nikt nie wie, co ten facet jest w stanie zrobić. Boję się, że nie widzę nikogo na świecie, kto mógłby z nim porozmawiać i przekonać go, by był bardziej racjonalny. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że nie był racjonalny w pierwszej chwili, wkraczając na Ukrainę, dlaczego mamy oczekiwać, że ten facet będzie teraz bardziej racjonalny, skoro sytuacja faktyczna jest sprzeczna z jego pierwotnymi planami?
Z prezydentem Macedonii Północnej, Stevo Pendarowskim, w czasie wielkiej wyprawy rozmawiał Piotr Mateusz Bobołowicz. Dla mnie to jest też tak ciekawy głos, bo w sumie pewnie gdzieś tej naszej codziennej optyce wielu potencjalnych sojuszników po prostu nam umyka i wiele państw, które i polityków, którzy patrzą w sposób podobny, być może niezasłużenie, po prostu ich nie zauważamy. Ten głos prezydenta Macedonii Północnej na pewno tego dowodzi. Mamy wielu sojuszników i to, co robi Putin, jest odbierane w ten sam sposób w różnych miejscach naszej Europy. I wiem, że w studiu przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie jest Krzysztof Skowroński, który jest przecież i wielkim inicjatorem, i realizatorem, i uczestnikiem części Wielkiej Wyprawy. czołem. Dzień dobry, Krzysztofie.
Dzień dobry, Pawle. Chór tych głosów nie jest niestety jednolity. W różnych miejscach, w różnych krajach Wielka Wyprawa spotykała się z rozmaitymi reakcjami, opowieściami, czy to w Rumunii, czy to w Bułgarii, czy to w Czechach, czy szczególnie na Węgrzech, ale częścią Wielkiej Wyprawy albo w największej wyprawie w tym tygodniu, który minął, uczestniczył Paweł Bobołowicz. To była samotny jeździec, samotna wyprawa. Wyprawa, chociaż pewno w towarzystwie z punktu widzenia radia, wyprawa do Bachmutu, wyprawa na linię frontu, Paweł. Tylko jedną rzecz powiem, że z jakim skupieniem słuchaliśmy twojej korespondencji z Bachmutu, kiedy byliśmy w Sofii. Siedzieliśmy w restauracji, tak? I Paweł Bobołowicz opowiadał nam o tym, że ten świat nie wygląda wcale tak jak restauracja w Sofii, jak pomnik Aleksandra II, który jest największym pomnikiem zdobiącym miasto, stolicę Bułgarii, tylko ten świat wygląda zupełnie inaczej, szczególnie świat z perspektywy ukraińskiego żołnierza, który od wielu miesięcy walczy z Rosjanami i codziennie żyje w tym wielkim zagrożeniu dla własnego życia, ze świadomością, że broni swojej własnej ojczyzny i wierzy w zwycięstwo. Pawle?
Właśnie mi uzmysłowiłeś różnicę tych światów. Nawet nie miałem tej świadomości, gdy nadawałem tę relację, a nadawałem ją z podziemnego schronu, który dzięki właśnie Elonowi Muskowi ma łączność ze światem, ale tak naprawdę to schron, jaką wygląda wewnątrz, to możecie Państwo sobie wyobrazić pewnie z takich filmów wojennych, co chwilę obsypujący się tynk, wilgoć na ścianach, bo już padają tam deszcze i pomimo tego, że schron jest pod ziemią, wciąż pomruk spadających pocisków. Rzeczywiście te światy w ramach jednej Europy są skrajnie, skrajnie różne i te głosy w związku z tym też są skrajnie różne. Bachmut zrobił na mnie bardzo przygnębiające wrażenie, bo mam możliwość obserwowania go w takich punktach czasowych. Poprzedni raz byłem miesiąc temu w Bachmucie i ta sytuacja wydawała się jednak bardziej, pomimo tych oszczędności, ale była taka bardziej spokojna. Były momenty, kiedy było można normalnie funkcjonować. Byłem na targu, rozmawiałem z ludźmi, a teraz to jest po prostu miasto, po którym hula wiatr i dźwięk pocisków rozmówcy, których znalazłem pod jednym ze sklepów z zabitymi oknami, deskami. Gdy z nimi rozmawialiśmy, to dosłownie cały czas przelatywały pociski, było słychać eksplozja. Chwilę później obserwowałem rosyjski atak pociskami Grad na miasto, na dzielnicę mieszkaniową Bachmutu. To niewyobrażalne i przeżycie, i dramat, który tam się dzieje, ale z drugiej strony później właśnie doświadczenie też tych rozmów na tych terenach wyzwolonych przez Ukraińców z kolei powoduje, że pojawił się też taki optymizm, bo jednak ci ludzie, którzy przeżyli ten dramat rosyjskiej okupacji, teraz są bardzo zmotywowani do tego, by odbudowywać Ukrainę. W Bachmucie też udało mi się nagrać rozmowę, której nie mogłem jeszcze dla Państwa przygotować, ona się pojawi na pewno wkrótce na antenie, ale rozmawiałem z ukraińskim żołnierzem z Łymanu, który dosłownie po tej rozmowie został wyzwolony, no kilkanaście godzin później już była tam ukraińska armia i był też ten ukraiński żołnierz, z którym wcześniej rozmawiałem w Bachmucie i ten żołnierz, proszę Państwa, jest mieszkańcem Łymanu, czyli tych terenów, które były okupowane. Wchodząc do Łymanu wchodził nie tylko jako ten, który wyzwala miasto ukraińskie, ale wyzwalał po prostu swój dom. Wszedł do swojego domu, do domu, w którym mieszkali rosyjscy żołnierze, znalazł swojego kota, zamieścił w internecie swoje zdjęcia. Okazało się, że w ogóle znamy się od 2014 roku. Prowadziłem wtedy jakieś szkolenia, warsztaty dziennikarskie na Ukrainie. On wtedy był jednym z dziennikarzy, który brał udział w tych warsztatach, a później pióro czy kamerę zamienił na karabin i od tamtej pory walczy. I ta rozmowa, a przede wszystkim jego podziękowania dla Polski znajdą się oczywiście na antenie Radia Wnet. Dużo tych emocji, dużo wrażeń, Krzysztofie, jest rzeczywiście z tej mojej wyprawy, wielkiej wyprawy, innym szlakiem, nie szlakiem może Trójmorza, chociaż w pewnym sensie też, ale szlakiem bojowym. Pewnie połączymy te nasze opowieści na antenie.
Mam nadzieję, że to się zdarzy, tym bardziej, że Trójmorze i szlak prowadzi z Warszawy do Odessy. To jest przez Lwów, to jest najkrótsza droga, o tym porozmawiamy, a teraz wiem, że we Lwowie czeka na swoją kolej. Artur Żak, pewności nie mam, ale chyba tak jest. Suwak numer 3. Siedziałem przy stanowisku realizatora. Pawle, darowałem ci, chciałem zrealizować ten program, ale nie potrafię.
To niezwykły moment, Krzysztof. Krzysztof Skowroński jako realizator. Tak, łączymy się z Lwowem. Arturze, bardzo cię proszę, bo mamy jeszcze temat do porozmawiania, ale jest czas najwyższy na to, żeby posłuchać też piosenki.
Dzień dobry Pawle, dzień dobry Krzysztofie. Zatem bardzo szybko zespół, który się nazywa Veremi, zespół z Kijowa i utwór o wichole. Wichola to jest archaiczny synonim wichury po ukraińsku, ale to także jest bogini, która zawsze chroniła lud tutaj ruski, szczególnie zimą. Veremi Wichola.
Raport z Kijowa.
I w raporcie z Kijowa. Łączymy się z Kijowem, gdzie jest Dmytro Antoniuk. Dzień dobry, Dmytrze.
Dzień dobry, Pawle, tylko jestem jeszcze w Karpatach.
Ach, oczywiście jesteś w Karpatach. Jak mogłem o tym zapomnieć, ale to z przyzwyczajenia. Ale na pewno we Lwowie jest Artur Żak. Jeszcze raz dzień dobry, Arturze.
Dzień dobry, Pawle, dzień dobry, Dmytrze. Kłaniam się nisko.
Panowie, Elon Musk zrobił coś, co spowodowało, że na Ukrainie właściwie wszystkie inne tematy stały się wtórne, a wypowiedzią Muska, propozycją, żeby Ukraina oddała Krym, a na Donbasie i okupowanych terenach przeprowadziła referendum. Na tę wypowiedź nawet zareagował prezydent Wołodymyr Zełenski, zorganizował głosowanie na Twitterze, gdzie każdy może powiedzieć, jaki bardziej podoba się Elon Musk, czy ten, który popiera Ukrainę, czy ten popiera Rosję. Patrzę teraz na Twittera, prawie 2 miliony ludzi zagłosowało, 81% stwierdza, że oczywiście wolą tego Muska, który popiera Ukrainę, a nie Rosję. Dmytro Antoniuk.
Takie reakcje też ma nie tylko prezydent Ukrainy, a i prezydent Litwy na przykład. On napisał też w Twitterze, komentując zresztą ten wpis Elona Muska, że jeżeli ktoś ukradnie ci auto, to nie znaczy, że on jest już właścicielem kul tego auta i w ogóle właścicielem tego auta. Także jest reakcja już duża i nie tylko naszego prezydenta.
Panowie, Arturze, co właściwie mogło spowodować, że Musk nagle postanowił się wypowiedzieć na temat polityki międzynarodowej i dołączyć do takich głosów niespodziewanych, zwłaszcza, że przecież do tej pory w ogóle jest bohaterem na Ukrainie, ze względu na to, że dzięki jego technologii ukraińskie wojsko może się łączyć przez internet z każdego miejsca. Jak sądzisz, co stoi za tą jego wypowiedzią?
Tak, wielokrotnie słyszałem, jak był chwalony przez ukraińskich żołnierzy, bo to nie tylko łączność zewnętrzna, ale i łączność wewnętrzna na danym terenie, gdzie działają jego anteny, przepraszam za słowo, co mogło spowodować. Wielu komentatorów twierdzi, że Musk jest przede wszystkim biznesmenem. Biznesmenem, który, jak to często się określa, sprzedaje powietrze w dużej mierze, więc duża część komentatorów nie upatruje w tym żadnych działań politycznych, tylko i wyłącznie próbę tak jakby odwrócenia wzroków inwestorów od spadających cen akcji, między innymi Tesli. Tutaj też bym zauważył reakcję strony rosyjskiej, bo o tych wpisach pisał każdy komentator rosyjski. Od tych czołowych propagandystów, takich jak Solowiow, Margarita Simonian, Kisilow, czy nawet właśnie Miedwiediew, który zastępca Rady Bezpieczeństwa Narodowego Federacji Rosyjskiej, który bardziej pełni funkcję komentatora, blogera internetowego niż zastępcy tej instytucji. instytucji, oni komentowali to w ten sposób, że wreszcie Elon Musk powiedział, co sądzi o Ukraińcach. Często też były informacje o tym, że po negatywnych reakcjach strony ukraińskiej automatycznie Musk wyłączył internet dla Ukraińców, co jest oczywiście nieprawdą. Więc co może kierować Muskiem? No moim zdaniem chęć zysku, tak jak zawsze, a w dużej mierze jego działalność polega na tym, że jeżeli o nim się nie mówi, jeżeli nie ma tego tak zwanego, stosując nowomowę, hype'u, to do tego momentu w ogóle jego finanse nie rosną. Więc większość komentatorów skłania się do tego, że tu chodzi nie o politykę, nie o poparcie republikanów, Trumpa, bo też takie sugestie padały, że to nie jest kwestia polityczna, tylko i wyłącznie gospodarcza w tym przypadku.
Panowie, pytanie takie, skąd tacy ludzie, bo to nie tylko chyba pytanie o Muska, czerpią informacje, skąd im takie teorie przychodzą do głowy? Czy Ukraińcy się nad tym zastanawiają, a może ty, Dmytrze, masz na to odpowiedź?
Nie, tak naprawdę nie. Ja zastanawiam się nad tym, co się dzieje na froncie tak naprawdę.
No to masz ostatnią minutę, żeby powiedzieć właśnie, że pomimo wypowiedzi Muska, dzięki jego technologii też przy współudziale Ukraińcy odnoszą sukcesy.
Sukcesy to duże, bo już toczą się walki na obrzeżach Kreminnej. Już jest informacja, że wycofują się wojska ze Swatowego, rosyjskie wojska. Być może to miasto też wkrótce będzie wyzwolone. I duże sukcesy mamy na południu, w obwodzie chersońskim. Już niepotwierdzona informacja, ale z różnych źródeł, że miasteczko Dudciany, które znajduje się na prawym brzegu chersońskiego obwodu, na prawym brzegu Dniepru, nad samym Dnieprem, jest już pod kontrolą sił zbrojnych Ukrainy. To jest bliżej już do Nowej Kachowki i Berysławia. To jest bardzo fajna sytuacja i dla nas wszystkich i bardzo świetna informacja.
Czekamy na dobre informacje jutro w poranku Radia Wnet. Przypomnę, że jutro po godzinie 9 białoruskie studio Radia Wnet, a później oczywiście studio Lwów. Dmytro Antoniuk, Artur Żak, Paweł Bobołowicz. Do usłyszenia też w kolejnym raporcie z Kijowa. Audycję zrealizował Daniel Chybowski. Bardzo serdecznie dziękujemy.
Raport z Kijowa.